Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił biskupów Anglii i Walii do starań o rzeczywistą wolność religijną.
Papieską wizytą zakończyła się rzymska wystawa Władza i Łaska, święci patroni Europy.
Kościół alarmuje w sprawie rabunkowej gospodarki wydobywczej w krajach ubogich.
1 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Pomimo silnej sekularyzacji, wśród katolików Anglii i Walii można zauważyć liczne oznaki żywej wiary. Przykładem tego może być choćby wielki entuzjazm, jaki wzbudziła niedawna peregrynacja relikwii świętej Teresy z Lizie oraz nowe zainteresowanie postacią kardynała Newmana w związku z jego beatyfikacją. Mówił o tym Benedykt XVI do biskupów Anglii i Walii, przybyłych z wizytą ad limina.
Sprawą, której papież poświęcił najwięcej uwagi, były ograniczenia wolności religijnej przez ustawodawstwo, mające zagwarantować równouprawnienie wszystkich obywateli. W praktyce zmusza ono Kościół do rezygnacji ze swego nauczania, między innymi w takich kwestiach jak celibat czy homoseksualizm. Na przykład przed 2 laty katolicy musieli zamknąć dobrze prosperujące ośrodki adopcyjne, ponieważ nie godziły się one na pośredniczenie w adopcji dla homoseksualistów. W ubiegłym tygodniu Izba Lordów odrzuciła rządowy projekt ustawy zmuszającej Kościół do rekrutowania pracowników i duchownych bez względu na ich stan cywilny, przekonania czy styl życia.
Konsekwencją niektórych legislacji, które miały zapewnić równouprawnienie i równość szans wszystkim członkom społeczeństwa, było narzucenie niesprawiedliwych ograniczeń prawa wspólnot religijnych do działania zgodnie ze swą wiarą. Przynaglam was, pasterzy, abyście zagwarantowali, że moralne nauczanie Kościoła będzie głoszone w integralnej postaci i z przekonaniem bronione. Wierność Ewangelii w żaden sposób nie ogranicza wolności innych ludzi. Nadal nalegajcie na wasze prawo do udziału w narodowej debacie. Czyniąc tak, nie tylko zachowacie długą brytyjską tradycję wolności wypowiedzi i uczciwej wymiany opinii, ale także dacie głos przekonaniom wielu ludzi, którzy nie mają środków, by je wyrazić. Skoro tak wielu członków społeczeństwa deklaruje się chrześcijanami, jak można Ewangelii odmawiać prawa głosu?
W przemówieniu do biskupów Anglii i Walii papież podjął też problem podziału wewnątrz tamtejszej wspólnoty katolickiej. Powinna ona przemawiać jednym głosem, jeśli chcemy, by całe zbawcze przesłanie Chrystusa rzeczywiście dotarło do ludzi i ich przekonało, podkreślił. Benedykt XVI zauważył, że dzisiejsze społeczeństwo skłania do rozbieżności opinii. Jednakże taka rozbieżność sama w sobie nie gwarantuje jeszcze dojrzałej debaty. To prawda objawiona przez Pismo Święte i tradycję, a wyrażona przez magisterium Kościoła, czyni nas wolnymi, podkreślił w tym kontekście papież.
Benedykt XVI nawiązał też do zeszłorocznej konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus, która ułatwia Anglikanom konwersję na katolicyzm. Jestem przekonany, że jeśli zostaną oni przyjęci życzliwie i z otwartym sercem, staną się błogosławieństwem dla całego Kościoła, powiedział papież.
W niedzielny wieczór Benedykt XVI zwiedził rzymską wystawę Władza i Łaska, święci patroni Europy. Zorganizowano ją w Pałacu Weneckim w samym centrum Wiecznego Miasta. Wizyta miała charakter prywatny i trwała ponad pół godziny. Na wystawie zgromadzono arcydzieła pochodzące z muzeów europejskich, ukazujące wpływ chrześcijaństwa na historię Starego Kontynentu. Papież podziwiał m.in. płótna Leonarda da Vinci, Tyciana, Caravaggia, Van Dejka i El Greca. Tematyką ich prac były nawrócenia i prześladowania, zwycięstwa i klęski, chrzty i odstępstwa od wiary. Dzieła dawnych mistrzów są najlepszym świadectwem spotkania piękna i wiary, tego co widzialne i niewidzialne, przemijające i wieczne, do których to tematów bardzo często powraca Benedykt XVI.
Miejsce wystawy wybrano nieprzypadkowo. Renesansowy Pałac Wenecki sam w sobie jest świadkiem zmienności politycznej, w której pojawiają się święci ze swym przesłaniem. Do połowy XVI wieku budynek przy Placu Weneckim był rezydencją papieską, w której przyjmowali oni wielu późniejszych świętych.
Artykuł o wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze oraz orędzie na 18 Światowy Dzień Chorego otwierają lutowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano. Watykański miesięcznik poświęca także wiele miejsca działalności papieskiej związanej z Bożym Narodzeniem, mówi redaktor polskiego wydania, ksiądz Władysław Gryzło.
Lutowy numer otwiera artykuł wstępny o wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Papież nazwał ją chwilą łaski, była bowiem ważnym krokiem na drodze, którą katolicy i Żydzi idą razem. W dziale dokumentów papieskich publikujemy orędzie na Światowy Dzień Chorego, obchodzony w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wypowiedzi Ojca Świętego związane z Bożym Narodzeniem rozpoczyna katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej 23 grudnia, poświęcona tajemnicy wcielenia, którą papież rozważał następnie w czasie świąt. W kolejnym dziale znajdują się m.in. przemówienia do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu oraz do członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a także słowo do artystów przybyłych do Watykanu z różnych krajów świata.
W krajach ubogich nawet żyła złota nie gwarantuje bogactwa. Przekonują się o tym mieszkańcy Mongbualu, ubogiego regionu na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, gdzie niedawno otwarto nową kopalnię złota. Obszerny raport na ten temat opracowała CAFOT, katolicka organizacja charytatywna z Wielkiej Brytanii. Zwrócono w nim uwagę, że kraje takie jak Kongo nie potrafią wynegocjować dogodnych kontraktów z wielkimi międzynarodowymi koncernami wydobywczymi. Są zbyt słabe, by respektowano ich warunki. W konsekwencji tylko znikome części dochodu zasilają budżet lokalny, a oferta zatrudnienia, z którą wiązano wielkie nadzieje, okazała się bardzo ograniczona. Ogromne natomiast, jak szacuje CAFOT, będą zniszczenia środowiska naturalnego, głównie z powodu użycia substancji toksycznych, takich jak cjanki.
Kościół w Kostaryce wyraził zaniepokojenie kontrowersyjnym projektem wydobywczym w prowincji Alajuela dotyczącym nowej kopalni odkrywkowej. W opracowanym przez episkopat tego środkowoamerykańskiego kraju dokumencie podkreśla się, że badania naukowe wykazały, iż wydobycie chemiczne ma poważne i negatywne skutki dla środowiska, w szczególności na obszarach o bogatej różnorodności biologicznej. Wśród groźnych skutków związanych z realizacją projektu biskupi wymieniają wylesienie, zmiany geomorfologii, zanieczyszczenie powietrza związkami ołowiu i rtęci, emisja gazów cieplarnianych, uszkodzenie warstw wodonośnych, składowanie substancji toksycznych, a zatem wiele zagrożeń dla zdrowia pracowników i okolicznych społeczności.
Ponadto biskupi Kostaryki potwierdzili, że byłoby zasadne opracowanie definitywnego moratorium dotyczącego rabunkowej eksploatacji kopalń odkrywkowych na terenie całego kraju. Tym razem chodzi o odkrywkową kopalnię złota. By ją zbudować, konieczne jest wycięcie setek hektarów dżungli na północy kraju, przy granicy z Nikaragułą. Do uzyskania cennego kruszcu ze skał złotonośnych w czasie reakcji chemicznych wykorzystuje się cjanek, który zabija na setki lat wszelkie życie. W tym wypadku zagrożona byłaby jedna z głównych rzek Kostaryki, San Juan. Odkrywkowe kopalnie złota są dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Ich właścicielami są najczęściej potężne koncerny z bogatych krajów, które lekceważą zasady ochrony przyrody w biednych krajach Ameryki Łacińskiej czy Afryki.
Podobny do Kostaryki kłopot ma Salwador. Tym razem chodzi o kopalnię złota Cerro Blanco na terenie sąsiedniej Gwatemali. Istnieje bowiem ryzyko, że pochodzące z niej zanieczyszczenia zatrują rzekę Lempa, główne źródło wody dla Salwadoru. W niebezpieczeństwie jest też graniczne jezioro Guicha. Tamtejszy episkopat skierował w tej sprawie petycję do prezydenta Mauricio Funesa, zwracając uwagę na zanieczyszczenia środowiska naturalnego dokonane przez rabunkowe wydobycie minerałów w Gwatemali i Hondurasie. Kopalnia Cerro Blanco jest eksploatowana przez kanadyjskie przedsiębiorstwo Goldcorp na mocy umowy z rządem Gwatemali. Salwadorski episkopat apeluje do prezydenta, by interweniował u sąsiadów w sprawie zaprzestania wydobycia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Mija pierwsza rocznica wyboru Cyryla na tron prawosławnego patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi. Z tej okazji w Moskwie odbyły się kościelno-społeczne uroczystości. Przypadająca dziś rocznica intronizacji patriarchy jest świętem w rosyjskim kościele prawosławnym.
Podsumowując pierwszy rok sprawowania Najwyższego Urzędu Rosyjskiego Prawosławia, patriarcha Cyryl stwierdził: miniony rok i wszystko, co w nim się wydarzyło, jest zasługą Boga, stanem niepodtrzymującego, jak i ludu Bożego, który nieustannie zanosił modlitwy w mojej intencji. Najmniej zasług było wynikiem mojej pracy i cech osobowości. W godzinach porannych patriarcha Cyryl przewodniczył uroczystej liturgii w Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Towarzyszyli mu prawie wszyscy wyżsi rangą hierarchowie rosyjskiego prawosławia. Obecny był również przebywający w Moskwie zwierzchnik czeskiego i słowackiego prawosławia, metropolita Krzysztof. Po liturgii członkowie Świętego Synodu podchodzili do patriarchy i składali mu gratulacje. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Katolicy w Kuwejcie doczekali się w końcu utworzenia czwartej parafii. Wikariat apostolski w tym arabskim kraju dysponował do tej pory jedynie 3 świątyniami. Z każdego kościoła korzystało ponad 100 tysięcy wiernych. Od lat nie udawało się otrzymać pozwolenia kuwejckich władz na zakup terenu pod budowę nowego miejsca kultu. Nowa parafia za patrona przyjęła misjonarza krajów arabskich, świętego Daniela Komboniego.
Kuwejt jest niewielkim terytorialnie, ale zamożnym krajem. Zamieszkuje go 1 000 000 rdzennej ludności oraz 2 000 000 imigrantów zarobkowych. Około 400 tysięcy obcokrajowców to wyznawcy Chrystusa. Najliczniejsza grupa katolików przybyła z Filipin. Są również wierni z Indii, Sri Lanki, Bangladeszu i Pakistanu oraz 6 tysięcy katolików arabskich. Nowa parafia służyć będzie katolikom pochodzącym z Indii.
Ponad 2 000 hinduskich chrześcijan przeszło w Marszu Milczenia ulicami Karnataki. W ten sposób domagali się oni poszanowania swych praw i zaprzestania ataków wymierzonych przez hinduistycznych fundamentalistów w mniejszości religijne. Jako dzień pokojowej manifestacji wyznawcy Chrystusa wybrali rocznicę śmierci Mahatmy Gandhiego, ojca narodu, który opowiadał się przeciwko wszelkiej przemocy. Chrześcijanie przypomnieli, że ataki na ich wspólnoty nie ustają. Tylko w ciągu ostatnich 10 dni w samym stanie Karnataka doszło do 4 aktów przemocy przeciwko chrześcijanom. Wciąż bezkarni pozostają także sprawcy ubiegłorocznych pogromów. Stąd apel do władz o respektowanie praw wszystkich mniejszości religijnych zamieszkujących Indie.
O międzynarodowe wsparcie misji w Afganistanie poprosili pracujący tam jezuici. Przyczyniamy się do ogromnej zmiany w życiu Afgańczyków, powiedział ksiądz Stan Fernandez. Pragniemy, aby cały Kościół włączył się w tę misję. Jezuici są jedynym katolickim zakonem męskim, który mimo nieustannego zagrożenia wspiera tam kilka placówek edukacyjnych.
Członkowie zakonu świętego Ignacego Loyoli pracują w Afganistanie na 3 uniwersytetach w Kabulu, Bamiyanie i Heracie. Wykładają wiele specjalistycznych przedmiotów i uczą języka angielskiego. Opracowali też skuteczny 4-letni kurs dla afgańskich nauczycieli, który już pozytywnie wpływa na mizerny system edukacyjny kraju. Jeden z jezuitów pracuje też jako doradca do spraw kształcenia technicznego przy Ministerstwie Edukacji w Kabulu. Dużym wyzwaniem dla misji w tym muzułmańskim kraju jest jednak brak środków finansowych i specjalistycznego personelu. Jesteśmy tutaj, powiedział ksiądz Fernandez, ale całe nasze wsparcie pochodzi z zewnątrz. Nasza praca jest powszechnie doceniana. Afgańczycy są otwarci i przyjaźnie nastawieni. Nie poruszamy jednak kwestii związanych z religią.
Bangladesz mimo globalnego ocieplenia zmaga się z lokalnym ochłodzeniem. Trwające już 2 miesiące spadki temperatury spowodowały śmierć ponad 300 mieszkańców tego najbiedniejszego kraju na świecie. Tutejsza Caritas rozdała już 1000 ciepłych ubrań i koców. Niespodziewany spadek temperatur najbardziej dotknął rolników i rybaków zamieszkujących północne rubieże Bangladeszu. Wielu biedaków żyje tam pod namiotami lub w slumsach. Jedynymi troszczącymi się o ich los są pracownicy lokalnej Caritas. Dzieciom rozdano ponad 4000 ciepłych ubrań. Nieprzygotowanym na takie temperatury Banglijczykom zagraża już temperatura 5 stopni powyżej zera, która w tym roku zbiera swe śmiertelne żniwo.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.